Wolna antena. Radia Wnet.
Witam serdecznie Państwa w kolejnej naszej gawędzie. Dzisiaj mamy gości. Gości, których Państwu pragnę przedstawić, a oni zaprezentują dla Państwa atrakcje na Zamku Królewskim w Warszawie. Witam serdecznie panią Marię Brodzką-Bestry, kustosza działu oświatowego w Zamku Królewskim w Warszawie, organizatora cyklu wykładów pod tytułem Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i rekonstrukcjach historycznych oraz wystawy Marcello Baciarelli, najpiękniejsze obrazy. Wystawa została otwarta 8 czerwca, a dzisiaj jest właśnie konferencja naukowa, właśnie się zakończyła, poświęcona dziejom poszczególnych jego obrazów. Zwrócimy się teraz do pani Marii z prośbą o większą i ciekawszą informację na tematy najbliższych spotkań. Słuchamy, przejdź.
Znaczy ja chciałam sprostować, że nie jestem organizatorem wystawy, tylko wykładów do wystawy i chciałam na nie zaprosić. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę, to na początku warto powiedzieć, że to jest pierwsza wystawa po 50 latach poświęcona temu malarzowi i dzisiaj na tej sesji naukowej dowiedzieliśmy się, że malarz zupełnie nie jest znany w Europie Zachodniej i jego twórczość wymaga od nowa badań. I mój wkład to jest tylko organizacja wykładów, w których będą brali udział też wybitni specjaliści, którzy są autorami tekstów do katalogu. I są to historycy sztuki badający twórczość Marcella Baciarellego, ale też mamy parę osób, którzy są popularyzatorami sztuki XVIII wieku. I pierwsze spotkania już się odbyły, natomiast ja chciałam serdecznie zaprosić w ten piątek na godzinę 18 na letnie spotkanie przy świecach z cyklu Cztery pory roku na zamku. Jest to cykl przeze mnie organizowany już też od paru lat i te spotkania łączą się z koncertem i lampką wina i tutaj, żeby tak od razu zachęcić, jak już mówię o tej lampce wina, to będzie można ją wypić na tarasie Zamku Królewskiego, górnym tarasie ogrodu i popatrzeć na właśnie urządzany ogród dolny. Ale wracając do tematyki Marcella Baciarellego, więc będzie to wykład poświęcony Anglomanii, zjawisku bardzo charakterystycznym dla XVIII wieku. W czasach stanisławowskich w Rzeczpospolitej Obojga Narodów też arystokracja i szlachta jeździła do Wielkiej Brytanii i ulegała tej anglomanii. I o niej będzie mówił doktor Piotr Napierała z Poznania, który wykłada w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych oświeceniu. Zajmuje się myślą polityczną oświecenia, ale także ich przeciwników. Zajmuje się dyplomacją Francji i Wielkiej Brytanii w XVIII wieku, a także życiem codziennym Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. I tych tematów dotyczą jego publikacje. Natomiast temu spotkaniu będzie towarzyszył koncert zespołu Komlan. Komlan to w języku galickim oznacza grupę przyjaciół. I to są dziewczyny z Krakowa, które tańczą tańce szkockie i irlandzkie. Zespół obchodzi już 25. urodziny, jest afiliowany przy Royal Scottish Country Dance Society z siedzibą w Edynburgu i specjalizuje się między innymi w tańcach szkockich balowych. To są kontredanse, które tańczono w Szkocji, ale także w Anglii i w całej Europie końca XVIII wieku i początku XIX. Co tutaj można dodać? No, może parę zdań jeszcze powiedzieć o anglomanii, o której dzisiaj też była w pewnym sensie na sesji naukowej mowa. No, król Stanisław August szczególnie interesował się myślą polityczną angielską, ale także kulturą. I to jest takie zjawisko charakterystyczne też, no właściwie dla całej Europy. I należy o tym pamiętać, kiedy mówimy o historii XVIII wieku i czasami zapominamy o zainteresowaniu Wielką Brytanią, a skupiamy się na tym, co się działo we Francji. Naśladowano francuszczyznę i zapominamy, że w tej epoce no, mówiono po francusku, ale także znano dobrze kulturę angielską, znano angielski.
No i przekazywano naszej szlachcie owe wzorce. Dodam tylko, że taką ciekawostką jest, że o ile język francuski, kultura francuska paradoksalnie ciążyła w końcu XVIII wieku ku absolutyzmowi, i preferowała takie właśnie postawy oświeconego władcy, z którego spływa mądrość na resztę ludu, o tyle Anglicy byli uważani za koryfeuszy republikanizmu, ponieważ już posiadali dobrze rozwinięty parlament, porównywano zresztą z Rzeczpospolitą ustrój i bardzo często nazywano Brytyjczyków Rzeczpospolitą. W XVIII wieku w kilku tekstach się to pojawia. Pani Marysiu, serdecznie dziękujemy za prezentację wydarzeń piątkowych. Przypomnijmy, 22 czerwca 2018 roku, godzina 18. Tak?
Tak, my zawsze staramy się te spotkania z cyklu Cztery Pory Roku robić troszkę później o 18, żeby osoby pracujące mogły dojechać. I jeszcze elementem tych spotkań są świece, zawsze pali się świecznik, co jest no, dosyć trudne w muzeum i musi być zgoda
Straży Pożarnej. Tak. No, świece o tyle będą spóźnione, czy też nie w czasie, bo będzie to najkrótsza noc w roku.
Dlatego nazywamy to spotkanie letnim.
To są spotkania letnie.
Spotkaniem tak, i naprawdę będziemy się starali wyjść na taras i podziwiać właśnie ten letni wieczór, o ile będzie pogoda.
Tak, i to będzie pierwszy dzień lata. 21 zacznie się lato, a w nocy z 22 na 3 zapraszamy, właściwie na wieczór, zapraszamy na Zamek Królewski. Mamy jeszcze jednego gościa. Jeszcze raz przedstawię pan Tomasz Szumański. Ma dla nas propozycję zadziwiającą. Gdy mężczyźni przestali chodzić w sukniach, a zaczęli nosić, co? Pończochy. Słuchamy krótkie wprowadzenie do uzbrojenia i mody od średniowiecza do nowożytnych czasów.
Witam państwa serdecznie. Dziękuję Krzysztofie za taką wspaniałą zapowiedź. Ja może troszeczkę krócej niż moja przedmówczyni. Chciałbym również państwa serdecznie zaprosić na swój wykład, który odbędzie się 24 czerwca w niedzielę o godzinie 13. Jest to wykład z cyklu niedzielnych spotkań, dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w rekonstrukcji historycznej. Jestem pracownikiem działu oświatowego Zamku Królewskiego w Warszawie. Fascynatem historii wojskowości, którą zresztą studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, a także bawię się troszeczkę w rekonstrukcję. Zawsze fascynowało mnie rycerstwo i zawsze jako dzieciak zastanawiałem się, co właściwie pod tymi blachami, pod tym stalowym garniturem się znajduje, właściwie w co ubrany jest rycerz. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu i zaskoczeniu okazało się na przykład, że rycerze nie nosili spodni. A wydaje się dosyć to dziwne i kontrowersyjne. W naszych czasach wyznacznikiem męskości jest właśnie ta część garderoby, czyli spodnie. Nawet kobiety, które chcą być uznawane za równymi mężczyzną, też przywdziewają tą część garderoby. Natomiast nie zawsze tak było, no bo części garderoby przypisane dzisiaj konkretnej płci mogły określać płeć przeciwną w dawnych wiekach. No i na naszym wykładzie prześledzimy rozwój mody męskiej, zarówno tej tekstylnej, jak i tej stalowej, bojowej i właściwie zastanowimy się, jaki wpływ miało uzbrojenie rycerskie na kształtowanie się tej współczesnej mody. Dowiemy się między innymi, jaka jest geneza współczesnych skarpetek, dżinsów, spódnicy i co tak naprawdę oznacza suknia albo bielizna.
No, bardzo pięknie. Tu już widzę połączenie między wykładem, który nam anonsowała pani Marysia i pan Tomek, mianowicie dlaczego Szkoci noszą spódnicę do dzisiaj, czy sukienki?
Tak jest.
Dlaczego utrzymały się i dlaczego tak męsko wyglądają, skoro takie włochate nogi spod nich wystają?
No właśnie, tutaj przede mną jest plakat przedstawiający młodego szlachcica noszącego pończochy oraz bardzo krótkie spodnie pludry. A no jeżeli dzisiaj pytam się swoich uczniów na Zamku Królewskim w czasie prowadzenia lekcji muzealnych, czy przebraliby się w tego typu strój, no to oczywiście z oburzeniem, kręcą nosem. Żaden mężczyzna dzisiaj by się tak nie ubrał. Natomiast był to jak najbardziej strój reprezentacyjny i funkcjonalny. To nie tylko moda. Te krótkie spodnie, pludry przydawały się na przykład w czasie jazdy konnej, a pończochy do tego, żeby włożyć długie buty z cholewą, które właśnie sięgały aż kolan. Mhm. Natomiast wielkim faux pas byłoby pokazanie się w krótkich spodniach, ale bez pończoch, czyli pokazać po prostu właśnie te gołe, owłosione nogi, tak jak to do dzisiaj w tradycji szkockiej. Natomiast tutaj jeszcze na zdjęciach obok mamy dwie zbroje rycerskie z początku XVI wieku. Zbroje turniejowe, a więc wykorzystywane...
Paradnie, tak.
Paradnie, a nawet nie tyle paradnie, to był jeszcze inny rodzaj uzbrojenia. Zbroje stricte do walk sportowych. Jedna z nich przypisywana zresztą samemu królowi Henrykowi VIII, królowi Anglii. No i co tu widzimy? Widzimy dwie zbroje rycerskie, ale w ogromnych spódnicach.
Też żelaznych.
Żelaznych, tak jest. Stalowe, żelazne spódnice. Jeden z tych garniturów, bo też tak można nazwać zbroję rycerską.
Czyli komplet.
Taki komplet, tak. To strój do walki konnej, natomiast drugi to strój stricte do walki pieszej. Jak widzimy, mężczyźni nie wstydzili się
spódnic
w takich strojach bojowych.
Dodam, że ta do walki konnej spódnica ma takie wycięcie na grzbiet konia.
Dokładnie.
Tak, żeby oczywiście się koniowi, żeby się sama nie pogruchotała. No, dodajmy, że musiały być porządne owe zbroje turniejowe, jakie nazywano, no ponieważ ratowały życie. No, jednym z takich miłośników był turniejów, był również rówieśnik Henryka, też Henryk, ale drugi. I zginął właśnie w turnieju. Pękła kopia i przypadkiem absolutnie nieprzewidywalnym w szczelinę szerokości centymetra długa zdrzazga wbiła się królowi w oko. W strasznych mękach po kilku dniach zmarł, a najdziwniejsze było to, że na ten temat Nostradamus wcześniej napisał czterowiersz i niestety się sprawdził. No, także zachęcamy jeszcze raz, przypomnimy w piątek o 18, najbliższy piątek 22 czerwca, a 24 w niedzielę już w jasny dzień, czyli o godzinie 13 zapraszamy na Zamek Królewski w Warszawie. Takie drobne pytanie, czy bilety trzeba kupić?
W cenie 5 zł, a więc
dostępne dla każdego. Tak. Dzieci pewnie nieco taniej.
Tak, dzieci chyba za złotówkę z tego.
Dzieci za złotówkę, więc można zabrać całą rodzinę.
Spotkanie piątkowe jest troszkę droższe, bo bilety w cenie 20 zł i 15 zł.
Plus wino, tak.
Tak, bo w tym jest lampka wina.
Dzieci natomiast, nie zabierać.
Natomiast ja chciałam powiedzieć, że dr Piotr Marek Napierała także jest rekonstruktorem i przebiera się w różne stroje z różnych epok i obiecał, że będzie w angielskim fraku na tym spotkaniu. Natomiast ja też się przebieram.
Bardzo miło nam cię zobaczyć.
I na tym spotkaniu będę miała suknię en chemise i o tym typie sukni będzie mówiła na spotkaniu niedzielnym, które jest jednocześnie i do wystawy Marcella Bacciarellego i w tym cyklu o dawnych strojach. Pani Gabriela Juranek 8 lipca o godzinie 13, także zapraszam na ten wykład. A do Tomka mam pytanie, czy się przebierze na swój wykład w niedzielę o 13.
W rycerza w zbroi z żelazną spódnicą.
Zastanawiam się nad tym. Jeszcze nie zadecydowałem, natomiast na pewno będę pokazywał te stroje i elementy zbroi, także będzie na co popatrzeć.
Także zapraszamy na wykład i spotkanie z panią Marysią. Przede wszystkim dziewczęta zobaczą, jak wyglądały suknie i spódnice początku XIX wieku, a z panem Tomaszem wszystkich miłośników zbroi i wszelkiego rycerstwa, czyli wszelkich paradnych strojów od średniowiecza do naszej obecnej epoki. Dziękuję państwu, gościom przede wszystkim, za uwagę.
Dziękujemy.
I ciąg dalszy za chwilę. Dzień dobry państwu. Witam jeszcze raz wszystkich, którzy interesują się historią. Dzisiaj mamy państwo, którego nie ma, ale które było i którego pozostałości, czyli elementy rozłączone, byśmy dziś powiedzieli, trwają do dzisiaj. Jest to bowiem Republika Górskich Narodów Północnego Kaukazu. Co to za stwór polityczny? I jak on się ma do dzisiejszej sytuacji? Otóż z poprzednich naszych gawęd historycznych, ci co je śledzili, to wiedzą, ci co nie, to niech sięgną. Omawialiśmy powstanie trzech republik zakaukaskich niemal jednocześnie. Skąd się to brało? Otóż, żeby wyodrębnić się z Rosji, kiedy się dość szybko okazało, że z bolszewikami nie ma rozmowy i kiedy wrócili przedstawiciele z Petersburga z wiadomością, że Zgromadzenie Narodowe zostało po prostu rozpędzone, jak to bolszewicy bardzo z przekąsem powiedzieli, ponieważ zmęczyli się portierzy, zmęczyli się ci, którzy mieli obsługiwać, to karaul ustał. Oznaczało to po rosyjsku, że warta się zmęczyła, posłowie won. No, jakby się u nas Straż Marszałkowska na przykład zmęczyła i wyrzuciła posłów z gmachu. To tak by należało sobie wyobrazić. I wtedy ogłoszono 22 kwietnia 1918 roku powstanie Zakaukaskiej Federacyjnej Republiki Narodów Tamtejszych. Głównie byli to Gruzini, Ormianie i Azerowie. Nie było jeszcze wtedy zbyt dużego konfliktu z Azerami, ale była różnica w celach politycznych, ponieważ Azerbejdżan dość szybko został zaatakowany, właściwie z marszu już w kwietniu, i bolszewicy podstępem, przyjeżdżając, że tak powiem, po naftę, przywieźli wojska i zamiast beczek wysiadła Armia Czerwona i rozgromiła tamtejszą ludność w Baku, podbijając stolicę. No i Azerowie słusznie w tej republice mówili, no ratujcie nasz kraj, skoro jesteśmy jednym krajem, no to... No a wszyscy się delikatnie mówiąc odwrócili do nich plecami. No i wtedy doszło do rozpadu tej republiki. Rozpad nastąpił 26 maja 1918 roku i niemal natychmiast po godzinnej przerwie w tej samej sali zebrali się przedstawiciele gruzińscy pod wodzą, pod przewodnictwem Noe Jordanii i ogłosili, że oto powstaje socjalistyczna, żeby było ciekawiej, antybolszewicka Republika Gruzińska. Kierowali ją mniejszewicy, czyli odpowiednich naszych socjalistów, socjalnych demokratów typu Daszyński i inni, Jędrzej Moraczewski. To jest cała elita wychowana w XIX wieku jeszcze na ideach zhumanizowanego socjalizmu. To znaczy przemiany trzeba dokonywać, ale drogą cywilizowaną, czyli parlamentarną. I dość szybko Gruzja przeprowadziła szereg istotnych reform, zlikwidowano właściwie bezboleśnie feudalizm, ponieważ większość feudałów, choć nie wszyscy, byli patriotami i sobie zdawali sprawę, że ziemi trzeba się wyrzec, ponieważ potrzebna jest chłopom, których tam była większość, a chłopi to Gruzja, a Gruzja to ojczyzna. I w ten sposób prosty, a nieskomplikowany, Gruzini uwłaszczyli wszystkich, którzy pracowali na swojej ziemi, ba, wprowadzili również 8-godzinny dzień pracy, równość kobiet. No, prawie równocześnie z nami. Dlaczego? Bo kobieta w Gruzji ma wyjątkową pozycję. W niektórych sytuacjach wyższą od mężczyzn. Tam się po prostu szanuje kobietę. I od czasów królowej Tamary, u nas od czasów królowej Jadwigi, pewien sposób zachowania wobec kobiet i obowiązki mężczyzn wobec kobiet są dla każdego
męskiego Gruzina zrozumiałe od razu. Z wychowania po prostu, nie trzeba mu tego tłumaczyć w inny sposób. A zatem Gruzja obronną ręką wyszła, ale niestety zaplątała się w wojnę. To były pozostałości feudalne z Armenią. Niewielka była to wojna o pograniczną prowincję Lori, gdyż Ormianie nie mieli czym wyjechać z tego Tyflisu, jak mówiono wtedy, które zmieniło od razu nazwę na gruzińsko brzmiący Tbilisi. Tyflis była raczej nazwą perską, którą przejęli Rosjanie i tak nazywali w czasach rozbiorów. No jakby naszą Warszawę przezywano po niemiecku. I w tej sytuacji Gruzini udostępnili Ormianom salę obrad i też ogłosili niepodległość Armenii. Jednocześnie w armiańskim Matenadaranie, w takiej ogromnej bibliotece, razem z salą konferencyjną, kurier tam przez góry koniem przeleciał i 28 ogłoszono niepodległość Armenii. Tego samego dnia posłowie z jeszcze Tiflisu udali się najdalej jak mogli, no i dojechali do miejscowości Gandża. Gandża dzisiaj się nazywa też Gandża, to jakieś miało sowiecką nazwę, jakiś Kirowabad czy coś w tym rodzaju, i tam proklamowali niepodległość Azerskiej Republiki. To wszystko było na południe od Kaukazu. A co się działo na północy? Otóż tam ilość narodów przerastała ilość palców u rąk. Ciężko było to zliczyć, ale te narody się jakoś pokonsolidowały. Mniejsze grupy, tam dolinami oni są rozsypani, podporządkowały się większym, języki są do siebie podobne, trochę jak nasza góralszczyzna. W związku z tym, chociaż większe różnice, w związku z tym zaczęto określać się bardziej szeroko. Początkowo wszystkich nazywano Czerkiesami, od góry do dołu. Ale się okazało, że czymś całkiem innym są Czerkiesi z całkiem północnego Kaukazu, czyli z jego północno-zachodniego końca, którzy się nazywali Adygejowie. Nieco dalej były dwa bardzo ważne narody kaukaskie. Abazowie, nie mylić z Abchazami, którzy byli za Kaukazem i na terenie Gruzji. Oraz Kabardowie. No i ci mieli z kolei swoje doliny, nawet cztery duże, a między nimi mieszkały dwa plemiona turańskie. Czasami je nazywano tureckimi, choć ona z Turcją nic nie ma wspólnego, czasami tatarskimi. Mianowicie Bałkarzy i Karaczajowie. No to tak dla zapamiętania, żeby chociaż raz w życiu usłyszeć tę nazwę. A pozostali to byli Czerkiesi. No i Czerkiesi też stworzyli własną republikę i nawet zjeżdżając się do jednego umówionego miejsca, założyli miasto Czerkiesk. Otóż członkowie Narodowego Wyzwoleńczego Ruchu Ludów Północnego Kaukazu, potem dodano górskich narodów Kaukazu, wyodrębnili się i stworzyli coś w rodzaju autonomicznego państwa już w marcu, a więc kilkanaście dni po rewolucji lutowej. Pamiętajmy, że rewolucja lutowa w Rosji była w marcu i około 15 marca, kalendarz zmieniono rok później, zebrali się owi właśnie przedstawiciele w takiej miejscowości zwanej Władykaukaz, Dżaudzikał, dzisiaj stolica Osetii. No a Osetyni to w ogóle jeszcze inny naród, o nich powiemy trochę później. I zaczęli tworzyć autonomiczną republikę w obrębie Rosji. Nawet nie zamierzano jej specjalnie wyodrębniać. Prezydentem został Pawło Kocew i już objęła ona swoim obszarem około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. No to mniej więcej 1/4 Polski, bo my mamy 312. No, kto tam umie dzielić, to sobie obliczy, zamieszkałych przez około 1 000 000 ludzi z właśnie owych ułusów, czyli nie tylko wsi, ale i terenów do tej wsi należących, czyli całych dolin, równin, ba, szczytów górskich. Każdy wiedział, który szczyt do kogo należy. Dość szybciutko pozbierały się te narody, nawet zebrały swój sejm. Obradowano początkowo w języku rosyjskim, żeby się wszyscy zrozumieli, ale potem się okazało, że w kabardyńskim na przykład wszyscy mogą, one są bardzo podobne do siebie, przynajmniej z grupy języków kaukaskich, bo osetyński należy do indoeuropejskich, czyli bliższy jest naszemu. I 5 sierpnia 1917 roku spisano i przyjęto konstytucję dla 7 narodów Północnego Kaukazu. Również opracowano flagę, bardzo ciekawą, podobną trochę do flagi Urugwaju, no, nieco mniej do Stanów Zjednoczonych, ale biało-zielone pasy, z tego zielonych pasów były 3, a białych były 4. Z czym to było związane? 4 narody były chrześcijańskie, w tym owi Abazowie, czy też choćby Osetowie, Osetyni, zwani Alanami, czy Irystanem, a 3 narody były muzułmańskie. Biały kolor oznaczał chrześcijaństwo, zielony, jak zawsze i wszędzie, no z wyjątkiem Ruchu Ludowego, oznacza państwa muzułmańskie. A w tak zwanym kantonie, czyli takim prostokącie przy samym maszcie, po lewej stronie flagi, tak jak w fladze Stanów Zjednoczonych, kto nie zna flagi Urugwaju, no był taki prostokącik z półksiężycem i z 7 gwiazdami, ale ułożonych w bardzo ciekawy sposób, jakby dziób statku, który swoim dziobem wpływa w środek owego półksiężyca. Czasami ktoś mówi, że jak przód żelazka, o, tylko że ustawionego właśnie dziobem do masztu. I tych 7 gwiazd oznaczało 7 narodów Północnego Kaukazu. W 1918 roku władzę nad ową republiką przejął książę Tarkowski. Tu jest zbieżność z bohaterem w pustyni i w puszczy przypadkowa, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że książę Tarkowski mimo wszystko miał jakieś kontakty z Polską. Ja tego dziś nie rozstrzygnę. Faktem jest, że przewodził on jakiś czas właśnie republice. Pierwszym natomiast przywódcą i premierem był miejscowy hadżi, czyli książę, Abdulmedżid Tapa Czermojew. Potem był Tarkowski, a Pawło Kocew był na końcu. To był z 3 prezydentów, czy też naczelników owego państwa. W maju Republika ogłosiła niepodległość 11 maja 1918 roku w Dżaudzikał, czyli w Władykaukazie. Ale nie należały do niego ziemie wschodnie, które utworzyły odrębną republikę nieco później, zwaną Emiratem Północno-Kaukaskim. No i teraz króciutko przedstawię Państwu historię owego emiratu. Związana jest ona z taką siedzibą, sadybą górską, pełną obronnych domów, pełną fortyfikacji, zwanych Wiedeno. Wiedeno prawdopodobnie w miejscowym języku się całkiem inaczej nazywało, ale przyjęto ją tak nazywać. To był Au, czyli obronna wieś. I w początkach XVIII roku na te tereny, szybciej niż w terenie Republiki Północnego Kaukazu, wkroczyły wojska białogwardzistów pod przewodem Denikina. I Denikin nie chciał w ogóle słyszeć o jakiejś odrębności kaukaskiej. Udał się do niego szejk Uzum Hadzi, próbujący mu wytłumaczyć, że te narody są po pierwsze muzułmańskie, po drugie nierosyjskie. Oba argumenty do niego nie trafiły. W związku z tym na czele niewielkiego oddziału górali, uzbrojonych w swoje własne, osobiste strzelby, tak jak dzisiaj nosi się komórkę czy jakiś inny planszet, tak wtedy nosiło się strzelbę. I zawiązał oddział, w którym zajął ów aul Wiedena. Wiedeno. No nie można z niego zrobić przymiotnika, bo wyjdzie wiedeński, a to już całkiem co innego. To może być sernik. Natomiast Wiedeno po rosyjsku stanowiło stolicę owego państwa. I skoro Denikin odmówił, to trzeba było siłą wywalczyć. Ogłosił zatem świętą wojnę przeciwko wojskom Antona Denikina. Dodajmy, że Anton Denikin urodził się w naszym w naszej miejscowości Inowrocław, miał matkę Polkę, a wyrósł na renegata. No, ojca miał Rosjanina oczywiście i to weterana zakochanego w carze. Odziedziczył po ojcu miłość do cara, narodowość i państwowość, która mu nagle w wyniku jednej prawdziwej, drugiej fałszywej rewolucji zniknęły. Anton Denikin, mimo że dobrze mówił po polsku, nigdy nie dogadał się z Polakami. Też ich obraził, mówiąc, że są prywislanskim krajem. Wprawdzie nie było to tak aż ostro, jak później opowiadano. Odwołał się do przyszłego parlamentu, co dla nas oznaczało gruszki na wierzbie, a ponieważ nie potwierdził prawa Polski do niepodległości, myśmy go zostawili na pastwę bolszewików, a ci już go roznieśli na szablach i wepchnęli do Morza Czarnego. Tu było podobnie. We wrześniu 1918 roku ogłoszono świętą wojnę i do Wiedena przybył książę i nauk Arsałkujew Dyszniański. Owe nazwiska Tarkowski, Dyszniański bardzo często w dowód uznania dostawali owi hadżiowie czy książęta miejscowi, zwani często bekmetowie, dostawali w dowód uznania od Rosjan. I tenże właśnie Inauk Dyszniański przedstawił pismo, rzekomo od samego sułtana tureckiego, który, pamiętajmy, był jeszcze na dokładkę kalifem, czyli coś w rodzaju papieża dla muzułmanów. I po konsultacjach ze swoimi zwolennikami, razem z szejk Uzun Hadzi i ów Arsanukajew, przepraszam, Dyszniański, ogłosili utworzenie oddzielnego państwa, czyli Emirat Północno-Kaukaski. Głównie walczący z Denikinem, a więc dogadał się on z bolszewikami. Miała być to islamska monarchia z obowiązującym na jej terytorium prawem szariatu. Sam zaś Uluz Hadzi przyjął tytuł jego wysokości imama i emira Emiratu Północno-Kaukaskiego. Dodajmy, że to jest oczywiście wschodni północno-kaukaski, bo na zachodzie była republika owych siedmiu narodów. Szejk Uzum Hajir Hadzi Han, takie przyjął oficjalnie nazewnictwo, powołał rząd na czele z wielkim wezyrem, czyli z premierem, księciem Arsanukajewem Dyszniańskim. No, skład rządu już nas mniej interesuje. Ważne, że wojskiem dowodził jeden z muzułmańskich przywódców, który, Hanczojew, który był w stanie dowodzić muzułmańskim korpusem w czasie I wojny światowej. Przez północny Kaukaz również przewinął się nasz bohater, czyli Maciej Sulkiewicz Mirza, który był premierem rządu na Krymie, a potem wodzem armii azerskiej i tam został w Baku przez bolszewików rozstrzelany. Wróćmy do naszej Republiki Górskiej. A zatem ona też miała kłopoty najpierw z Denikinem, z tym tylko, że starała się uniknąć starć wojennych z tym, że jegomościem, i przetrwała cały rok 1919. Stolicę przeniesiono z Wady Kaukazu, trzeba było się ewakuować, bo to była droga strategiczna, tak zwana wojenno-gruzińska, wiodąca prosto do Tbilisi, i przeniesiono się do Nazrania. Nazrań do dzisiaj jest stolicą Inguszetów, czyli Gilgiajn. No tak się oni w swoim własnym języku nazywają. Wreszcie, bijąc się na różne sposoby, mając armię złożoną z siedmiu narodów, czyli jakby siedem brygad tej armii, ostatni premier rządu wycofał się razem z ministrami do umocnionego ułusu górskiego zwanego Temir Han Szurą. Dzisiaj Szura nazywa się Bujnalskiem i znajduje się na terenie Republiki Alani, czyli Irystanu, czyli Osetii. W maju 1919 roku te tereny przejęła, jak wspomniałem, armia Denikina. W styczniu natomiast zaczęła powoli Górska Republika Narodów Północnego Kaukazu wchodzić w strefę wpływów Armii Czerwonej. Ale Armia Czerwona tu się zachowała dość inteligentnie, głupia nie była, chociaż zbrodnicza momentami, i pozwalała, zachowała ową odrębność państwową i strukturę, którą zastano. Właśnie przenikano przez jej obszar, aby iść w kierunku walki z samą Gruzją, a właściwie w kolejności owej walki to z Azerbejdżanem właśnie w kwietniu, maju i czerwcu 2018 roku, potem w 2020 roku z Armenią i w 2021 z Gruzją. W czerwcu jednak już 2020 roku cała Republika Górska została zajęta przez wojska i ustanowiono tam 20 stycznia 1921 roku, a więc w przeddzień agresji na Gruzję, częściowo autonomiczny obszar odrębny, zwany Górską Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Sowiecką. Resztę zaś oddzielono, wschodnią część Emiratu, i nazwano po turecku Dagestanem, czyli kraj gór. I też zamieniono w Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Sowiecką. Notabene po transformacjach związanych z rozpadem sowieckiego państwa, Dagestan stanowi odrębną republikę Federacji Rosyjskiej. Owa Republika Górska nawet wydawała własne znaczki, posiadała dalej wspólną flagę, tak ją zresztą nazwano po rosyjsku Górska Respublika, funkcjonowała jeszcze do 1923 roku. Ostatecznie wskutek niemożliwości funkcjonowania tej republiki, bo każdy ciągnął w swoją stronę, spowodowano, że podzielono ją. Stalin kazał sobie przynieść mapę i powykreślał na niej 5 republik, z tego 2 tak zwane dwudzielne, czyli takie bliźniacze. No więc ja króciutko je wymienię, żeby je po prostu zapamiętać, bo do dziś istnieją, mają swoje herby, hymny, mają swoją flagę i stanowią takie odrębne państwo w szerszym państwie. Troszeczkę więcej niż stan w Ameryce, no trochę mniej niż niepodległe państwa. Jest to przede wszystkim Adygea. Adygea mieści się od razu na południe od kraju Kubania, na południe od Kubania, o tak dokładniej powiedzmy, gdzie mieszkali Kozacy kubańscy. Oni też byli niepodlegli już od 16 lutego 18 roku. W związku z tym Adygejowie szybko zawarli z nimi porozumienie i podzielono się wzdłuż rzeki Kubań. Z tym, że Adygeja sięgała Morza Czarnego, czego już dzisiaj niestety nie ma, odcięto ją. Jej stolicą jest Majkop. Drugą republikę połączono Czerkiesów z Bałkarami i stworzono Bałkarsko-Czerkieską Autonomiczną Republikę. Czwartą, tam wśród nich, pomiędzy tymi Czerkiesami i Bałkarami, jeszcze jest grupa 60 tysięcy Abazynów, którzy nie tworzą odrębnej republiki, ale mają własne herby, flagi i nawet hymn można znaleźć na YouTubie. Wreszcie mamy też bliźniaczą republikę, Karaczajo. Przepraszam bardzo, pierwsza republika była Karaczajo-Czerkiewska i powstało miasto Karaczajsk i miasto Czerkiesk. Druga następna była Kabardyno-Bałkarska. Ta z kolei łączyła znowuż naród turański z narodem kaukaskim. Dzisiaj zarówno poszczególne narody mają oddzielną symbolikę, jak i wspólną dla całej tej republiki dwudzielnej. Wreszcie mamy siódmy naród, czyli Osetyni. Osetyni wygrzebali starą nazwę Alani i właśnie w Dżałdżikał, czyli w Władykaukazie, zaprosili wszystkich i stworzono im odrębną republikę północno-osetyńską, ponieważ południowa część znajdowała się na terenie Gruzji i otrzymała autonomiczny obwód. Jeszcze pośrednim takim państwem, które raz było niepodległe, raz było podległe, była Abchazja. I w stolicy Suchumi ostatni raz obradował rząd owej Republiki Górskiej Północnego Kaukazu. W czerwcu 1920 roku, kiedy nasze wojska wkraczały, właściwie już funkcjonowały razem z ukraińskimi w Kijowie, a w czerwcu przyszło im się wycofać po miesiącu, padła również Republika Górskich Narodów Północnego Kaukazu, zwana potocznie Kaukazją. Do dzisiaj pozostało owych 5 republik, które państwu wymieniłem. Natomiast z pozostałych 3, z Inguszetii, Czeczenii i Dagestanu, stworzono drugą jakby część, jako bliźniaczną siostrę, z tym, że Potem rozdzielono Czeczenów i Inguszów, stworzono z nich czeczeńsko-inguską, czy ingusko-czeczeńską Republikę Autonomiczną i dagestańską, w której mieszka aż 12 plemion. No, z tego 4 są takie duże, to są Awarowie, Lezgini, Lakowie i Darginowie, a 6 jest mniejszych, już tu nie będę ich wymieniał, każdy ma swoją dolinę, ale za to 12 równouprawnionych języków, taka mikroeuropa, to się mieści właśnie na Kaukazie. W sumie cały Kaukaz od kerczańskiej cieśniny, czyli od przedłużenia Krymu, od tego Półwyspu Tamańskiego, który się tam wciska między Morze Azowskie a Czarne, aż do Apszeronu, gdzie wydobywa się ropę naftową, a może jeszcze dalej do rzeki Araks, która jest graniczna z czym ona jest graniczna? Z Iranem. Mieszka i ma ojczyznę 33 narody kaukaskie. W sumie i zakaukaskie, i przedkaukaskie. Z tego było 5 państw, przetrwały 3. Posłuchajmy muzyki Kaukazu. W tym miejscu wypada powiedzieć kilka słów o Polakach na Kaukazie w czasie formowania się owej Republiki Kaukaskiej, czy Kaukazji, jak ją potocznie nazywano. Otóż na terenie Gruzji w listopadzie 1917 roku, a więc kiedy została, jak to słusznie zauważono, Rosja podbita przez bolszewików, formowała się Polska Oddzielna Brygada Kaukaska, a lub na Kaukazie, jak ją nazywano. Przetworzyła się ona z 5. Pogranicznego Pułku Piechoty oraz Oddzielnej Baterii Artylerii Górskiej, którą zabezpieczano się od strony Iranu. Iranu, który był neutralny, ale przepuszczał przez swój teren każdego, kto chciał przejść, czyli Turków na Rosję i Rosjan na Turków. W związku z tym w tamtym miejscu ją sformowano. Miejscem przeformowania się Polskiej Oddzielnej Brygady na Kaukazie były koszary 275. Zapasowego Pułku w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Ale ze względu na zawirowania społeczne nie dokończono tego formowania i cała ta dywizja, brygada, nie przeformowała się jeszcze w dywizję, wycofała się na teren Gruzji. Gruzję akurat w tym czasie okupowali Niemcy. Symbolicznie zresztą po kilka osób na jakiejś stacji kolejowej chodziło o to, żeby nie zajęli jej Turcy. I 26 lipca 1918 roku na żądanie wojsk niemieckich sprawujących okupację nad Gruzją brygadę oficjalnie na jednej ze stacji kolejowych w Zakatały rozwiązano. Z chwilą rozwiązania liczyła ona 138 oficerów i prawie 300 żołnierzy. Różny to był stopień, ponieważ niektórzy Polacy dochodzili, nie będąc nigdy żołnierzami, po prostu dostawali mundury lub żołnierzy świetnie udawali. Całością dowodził pułkownik Stanisław Rosnowski. Po rozformowaniu różny był los tych żołnierzy. Część w ubraniach cywilnych, udostępnionych ich przez Polaków mieszkających w Tbilisi, czy w Tiflisie, jak wtedy mówiono, przedarła się do Odessy, zasilając 4. Dywizję Strzelców Polskich generała Żeligowskiego. Część natomiast dotarła przez Moskwę pociągami, przemycana w pociągach towarowych, do Murmańska, gdzie z kolei formowała się 6. Dywizja. Część po drodze napotkało Samarę, miasto Samarę, gdzie wstąpiło do 5. Dywizji, zwanej już wkrótce Syberyjskiej, która swój marsz zakończyła w Szanghaju, skąd odpłynęła na statku Jarosławl do Brestu i tam, przepraszam, nawet nie do Brestu, a do Gdańska i tam zdążyła jeszcze na front Polski w 1920 roku. Taki był los oddziału polskiego na Kaukazie, niezbyt krwawy, nie zostawiono tam zbyt wiele śladów, jedynie niewielki cmentarz tych, którzy umarli na tyfus, z ran albo po prostu z chorób. Do odszukania, do upamiętnienia dla naszych rodaków. I ostatnia rzecz. Wszystkie narody kaukaskie, mimo że, a może właśnie dlatego, że Stalin był Gruzinem, były pod bardzo ścisłą obserwacją służb specjalnych. Zdawano sobie sprawę z ducha niepodległościowego, że wojna z ludami Kaukazu toczy się od 1801 roku, właściwie od momentu, kiedy w ogóle wojska rosyjskie weszły na Kaukaz i przekroczyły jego doliny. Ostatecznie kiedy nadszedł front, który oparł się na Kaukazie. Część ludów kaukaskich rzuciła się z kolei do bezprzykładnej, bohaterskiej walki z Niemcami. Na przykład obroniono Grozny, który dzisiaj leży w ruinie. I nie dopuszczono Niemców do złóż ropy naftowej na Zakaukaziu, czyli na Półwyspie Apszeron w Azerbejdżanie. A część stanęła po stronie Niemców i sformowano z nich niewielkie skądinąd, ale jednak narodowe oddziały, które nosiły właśnie taką, jak państwu opisałem, flagę na lewym ramieniu. Pamiętajmy, nigdy takich nie było na żadnym ramieniu z orłem polskim. Na to ani Niemcy nie wpadli, ani żaden Polak nie wpadł, żeby w wojsku niemieckim orła nosić. Jak ktoś był w armii niemieckiej, to na swoje własne życzenie i nie jako Polak, tylko jako prywatna osoba. Natomiast tutaj rzeczywiście był taki oddział, który zresztą na emigracji przekształcił się w Radę Konfederacji Kaukaskiej, dość intensywnie lobbującej za niepodległością całego obszaru. Postanowiono wykorzystać to i w ciągu 2 tygodni przeprowadzono w górskich regionach północnego Kaukazu operację Czyczywica, którą byśmy przetłumaczyli u nas na Soczewice. 23 lutego 1944 roku stworzono specjalne oddziały tajne NKWD i rozpoczęto gigantyczną operację deportacji do wnętrza, głównie do tak zwanych Stanów Sowieckich, czyli Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu i tak dalej, i Tadżykistanu. Prawie 500 000 Czeczenów i Inguszy. Operacja trwała do 9 marca 1944 roku i była bliźniacza w stosunku do tej, którą przeprowadzono na Tatarach Krymskich 18 czerwca 1044 roku. O tym wydarzeniu w przepiękny sposób zaśpiewała nam Dżamala, a chcąc zwrócić uwagę, o czym śpiewa, bo mało kto nawet po angielsku by zrozumiał, zważywszy, że ona jeszcze śpiewała po krymsko-tatarsku, całej swojej pieśni, całemu swojemu lamentowi, płaczowi nadała prosty tytuł. 1944. I każdy wiedział, w którym roku dokonano zbrodni na jej narodzie. Taką samą dokonano na Czeczenach. Ostatecznie, gdy Stalin zszedł z tego świata, już nie będę wnikał gdzie, to uanulowano jego decyzję i mniej więcej 2/3 Czeczenów, Inguszy i resztę narodów Kaukazu powróciła do swoich ausów, rozpoczynając życie na nowo. No niestety po 50 latach spotkała ich ponowna tragedia. Ponad 100 tysięcy młodych, głównie mężczyzn, zginęło w tak zwanych dwóch wojnach czeczeńskich, które w zasadzie ten kraj całkowicie rozbiły. Władcą został mafiozo Kadyriew, który posługuje się metodami bandyckimi, także nawet Putin się go boi i to on mu dyktuje, co tam ma być na Kaukazie, a reszta Rosjan zastanawia się, ale za cenę bycia częścią Federacji Rosyjskiej. I taki deal został tam zawarty. Reszta Czeczenów walczy po górach dalej, jeśli nie zbrojnie, to duchowo, czekając na swoją upragnioną niepodległość. Posłuchajmy Dżamali, bo jej krzyk zastępuje wszystkie tragedie, szczególnie, że ułożyła tę pieśń samodzielnie pod wpływem opowiadania jej babci, której żołnierz sowiecki wydarł z ramion ciężko chorą córeczkę, ledwo urodzoną, i wyrzucił z wagonu na śmierć. Jest to protest kobiety za utratą dziecka i protest narodu za utratą ziemi. Dziękuję za uwagę i pamiętajmy, że istniał naród na Kaukazie. Kaukazją się zwał.
Wolna antena. Radia Wnet.